Ja tak właściwie nie myślałem tego mówić, ale kiedy usiadłem przez chwilę, zapoczęłem muszę zapowiedzieć Andrzeja, przypomniałem sobie taką historię, kiedy zaczęliśmy, przenieśliśmy się jako studenci, ja i moja przyszła żona, przenieśliśmy się do kościoła, w którym Andrzej był drugim pastorem, na ulicę Ząbkowską. I to takie pierwsze nasze spotkanie tam z tym kościołem było takie, że już tam zostajemy. To już po prostu już nie, to jest to miejsce. I pamiętam brata Bolesława, który, taki mam obraz jak pierwszy, który biegał w tej wąskiej sali z takim krawatem, wiecie, i po prostu nie miał tam miejsca, żeby się rozwinąć. I kiedy wychodziłem za każdym razem z jego kazania, to czułem, wchodziłem do tramwaju i czułem, jak wszystkie demony uciekają, jak jestem napełniony mocą. A później przychodziliśmy, chyba w środę były spotkania, ile dobrze pamiętam, przychodziliśmy w środę wieczorem na spotkanie, gdzie mówił Andrzej. I wychodziłem z tego spotkania i wszystko wiedziałem. Po bracie Bolesławie nic nie wiedziałem, ale byłem pełen mocy. Ale po kazaniu Andrzeja wszystko wiedziałem. Wszystko, nagle to było takie proste. Punkt pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I myślę, tak to działa. Także przywitajcie Andrzeja. Zapraszamy bardzo.
Okay, dziękuję. Information for the ones who don't understand Polish. If you need translation, you need to find a place to get some equipment to have this over there in the back to have the message being translated for you. Informacje, bo przyjechało parę osób, które mogą potrzebować tłumaczenia na język angielski. To bardzo ciekawy jest ten podział, który Julian zaproponował. Czyli tak, jeżeli masz znaczący deficyt mocy, to zgłoś się do Jurka. A jak nie będziesz rozumiał, co z tym zrobić, to zgłoś się do mnie. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Ja chciałem zrobić coś, co na ogół jest bardzo nudne, ale mam nadzieję, że to nie będzie właśnie takie tym razem. Czyli chciałbym powiedzieć wam jakieś sprawozdanie po tym, z tego, co się wydarzyło po ostatniej konferencji. Na ostatniej konferencji miałem 3 wykłady. Dlaczego, co i jak. Dlaczego? Ponieważ Pan Jezus i apostoł Paweł uczyli służby, która jednocześnie jest świadoma i charyzmatyczna. Charyzmatyczna to znaczy wrażliwa na każdy dźwięk, na głos Ducha Świętego. Świadoma to znaczy wiedząca, po co to robimy, dokąd zmierzamy. I w związku z tym możemy podejmować plany. Wiemy, o co chodzi. Potrzebujemy jednego i drugiego. Mówiłem też co. Próbowałem opowiedzieć o tym, jak ja to rozumiem w tym momencie, że ta pięcioraka służba, w szczególności apostołowie, to nie jest po to, żebyśmy się szczycili tym, że mamy jakiegoś apostoła, ale żeby w praktyczny sposób, bardzo praktyczny sposób, Kościół został ukształtowany, jakoś wyposażony, żeby był stabilny i żeby się rozwijał, żeby powiększał Królestwo Boże. I odpowiadałem na pytanie jak, gdzie zwróciłem uwagę na dwie rzeczy. Jak, to znaczy w ten sposób, że rozumiemy, że dawanie jest największym błogosławieństwem. Jeżeli coś mam, to szukam sposobu, żeby dać. I że odbywa się to na podstawie połączeń, na podstawie relacji pomiędzy ludźmi. Te dwie zasady są u podstawy budowania czegoś, co nazwaliśmy siecią apostolską. Co zrobiliśmy od tego czasu? Przeprowadziłem ogromną ilość rozmów. Zrobiliśmy w gronie osób, których rozpoznajemy jakieś oznaki powołania apostolskiego, burzę mózgów, wyciągnęliśmy wnioski. I podjęliśmy jakieś plany. I jesteśmy w trakcie rozwijania tych planów. Zgodnie z tymi planami, jesienią zeszłego roku odbyły się dwie nieduże, ale genialne konferencje. Jedna na temat uczniostwa, ona była w Kole. Druga na temat pokonywania barier wzrostu Kościoła. Jeśli nie byłeś, materiały są do zdobycia. Naprawdę najwyższej jakości wydarzenia, z których można się czegoś nauczyć praktycznego, gdy chodzi o swoją służbę. Podjęliśmy decyzję, że będziemy się zajmować, na razie głównie ja się zajmuję, chociaż dzisiaj Jurek coś fajnego zrobił, odczarowywaniem służby apostolskiej, sprowadzaniem jej do czegoś normalnego, do pewnej świadomości, jaka powinna nam towarzyszyć. W związku z tym ta kampania informacyjna, która was zalewa, niektórych, których są na liście adresowej, 3 razy w tygodniu dostajecie e-maile ode mnie, a jeśli ktoś jest na grupie na Facebooku, to tam może 3 razy w tygodniu coś zobaczyć. Filmik, obrazek albo jakiś tekst. To jest niezrównoważone, to jest prowokacyjne, to jest uproszczone, bo wrzucam krótkie informacje. Dopiero po tym, jak wszystkie one, nie wiadomo kiedy to nastąpi, zostaną przekazane, może się wymaluje jakiś w miarę całościowy obraz. Kolejna rzecz, którą widzę, że jest konieczna, to żebyśmy rozpoznali z pomiędzy nas, bo nie będziemy importować apostołów. Oni tu siedzą albo gdzieś tam na zewnątrz są. Z pomiędzy nas osoby, które mają powołanie do tej służby, do budowania sieci. I żebyśmy zobaczyli, w jakich modelach, czyli jak praktycznie to się robi, to powinno funkcjonować. Potrzebujemy wypracować modele, o których będziemy widzieli, że one działają, że one przynoszą konkretne zmiany i następnie mniej lub bardziej dokładnie, dostosowując do miejsca, do ludzi, do okoliczności, powtarzać coś, co działa w naszym kraju. Miałem też w ramach osobistego rozwijania się i takiej różnych działań, żeby zrozumieć lepiej te rzeczy, bardzo fajne spotkania z sami sieci. Jeden z nich to syn Terego Virgo, założyciela New Frontiers, Joel Virgo. Mieliśmy krótką, ale niezwykłą rozmowę. To jest, ja byłem zaskoczony, bardzo zaskoczony, że mogłem znaleźć we wszechświecie kogoś czy ludzi, którzy tak bardzo podobnie myślą do nas. Nie wiedziałem o tym, że tak jest. Tak wiele rzeczy od razu, natychmiast okazało się wspólnych. W takim obszarze fundamentów, wartości, tego, jak to się powinno robić. To było dla mnie bardzo zachęcające. Co dalej byśmy chcieli zrobić? Rozmawiamy w takim niewielkim gronie. Chcę wszystkich zaprosić, ale żeby do czegoś dojść, trzeba pracować w niewielkiej grupie na początek. Moim pragnieniem jest, żeby założyć 2-3 zespoły apostolskie w 2-3 miejscach w naszym kraju, które zaczną funkcjonować. Rozpatrujemy kilka miejsc, około 10, zastanawiamy się, ale wybierzemy tylko 2 lub 3, dlatego że trzeba się skupić na jakimś miejscu, żeby coś osiągnąć. A jeśli to będzie działać, jeśli to tak się robi w świecie, to się nazywa program pilotażowy. Robimy coś w jakimś miejscu, sprawdzamy wszystkie możliwe błędy, wszystkie rzeczy, które działają i później wprowadzamy to w życie szerzej. I chcemy to zrobić z wykorzystaniem istniejących obdarowań, jakie są. Wszystkich zapraszamy do udziału. Myślę, że ja jestem w stanie skupić się w 2 miejscach, może 3, ale jeśli ktoś jest zainteresowany, jeśli to, co Jurek przed chwilą mówił, jeśli to, co ja komunikuję teraz i przez te e-maile czy na Facebooku jakoś porusza ciebie, dotyka ciebie i masz odwagę, żeby wyjść ze strefy komfortu, starych przyzwyczajeń, tradycyjnego myślenia o Kościele i chcesz zaryzykować i wejść w rzeczy nowe, nieznane, to zapraszam oczywiście. Pomożemy każdemu, który chce pójść w tą stronę. Planujemy w sierpniu obóz apostolski. Pierwszy raz miałem odwagę, żeby nazwać obóz w taki sposób. Będę tam ja, będzie Wiesław Zięba, będzie Jurek Rycharski, będzie 2 gości, bardzo fajnych, z takiej innej sieci apostolskiej, Master Builders. I tu będzie prawie tydzień. W Wiśle macie informacje tutaj w tych broszurkach, można tam znaleźć i można się zgłosić. Jeszcze jest trochę miejsc, jeśli chodzi o ten obóz. I planujemy również we współpracy ze społecznością chrześcijańską Północ jesienią coś, to nie będzie konferencja, to będzie w październiku, ma tytuł Przywództwo w zespole, macie na stronie 9 informacje w swoich broszurkach. To się nazywa Learning Community. Więc powiem wam tak, co to jest learning community. Jeżeli dzisiaj wieczorem będziesz zmęczony, bo będzie dużo sesji, to learning community powoduje, że zaśniesz natychmiast od razu. I zmusz ciebie nie do słuchania, ale do pracy nad tematem. Więc jeśli temat cię interesuje, a myślę, że będzie bardzo praktycznie, to zapraszam do wzięcia udziału. Można się już zgłaszać do tego wydarzenia. Informacje są w tych broszurkach. Jakie są moje marzenia? Nikt mi nie zadał tego pytania, ale ja sobie zadaję pytanie. To takie ważne pytanie. Kiedyś było bardzo ważne. Czy ja jestem albo mogę zostać apostołem? Teraz odpowiedź na to pytanie mnie za bardzo nie interesuje, ponieważ myślę trochę inaczej. Nie myślę o tym, że ktoś powinien zostać apostołem po to, żeby był apostołem, ale myślę o tym, jak zdobyć te narzędzia. I do tych narzędzi należą apostołowie, prorocy i tak dalej. Jak zdobyć te narzędzia? Jak zdobyć te narzędzia? Nie te wielkie figury, które będziemy czcić, ale te narzędzia, które mogą doprowadzić Kościół do należytej dojrzałości. I jest coś, nad czym od kilku lat ja nie jestem w stanie, zresztą nie chcę zapanować. Jest taka narastająca pasja, potrzeba i pragnienie, żeby te narzędzia pojawiły się, żeby było między innymi duchowe ojcostwo, które daje przywódcom zdrową tożsamość, że nie kontrolują i nie wahają się, są we właściwy sposób pewni siebie, uwolnieni do tego, żeby realizować Boży projekt dla swojego życia. Bo my jesteśmy niewolnikami pewnych przyzwyczajeń i tradycji i boimy się wychylić. Musiałby anioł z nieba stanąć i powalić nas czasami, żebyśmy się zdecydowali pójść w poprzek tego, co jest politycznie poprawne w Kościele. Ale jak masz tożsamość Bożego Syna, to sytuacja się zmienia. Marzę o tym, żeby Kościół miał solidny fundament, żeby więcej nie był rzucany z lewa na prawo przez jakieś głupie, niewarte tego doktryny. A tak się dzieje dzisiaj. Więc ten fundament musi być położony. Marzę o tym, żeby każda wspólnota odkryła właściwy dla siebie model. Chcę wam powiedzieć coś, może nie wiedzieliście, uwierzcie w to, co powiem. Nie istnieje jeden prawidłowy model Kościoła. Nie istnieje jeden prawidłowy model Kościoła. Jest wiele, bardzo różnych, które Pan Bóg błogosławi. W różnym czasie i w różnych miejscach różne modele cieszą się Bożą przychylnością. Najlepszy jest ten, do którego zostałeś stworzony jako przywódca. Najlepszy jest ten, który Bóg zaprojektował dla ludzi, których prowadzisz. I zupełnie inny może być dla innego pastora w tym samym mieście. Zupełnie inne są w innych krajach i w innych kulturach. Bóg jest niesamowicie różnorodny i On błogosławi wiele możliwych struktur, jakie możemy utworzyć. I to, co Jurek powiedział, co jest takim wielkim bólem dzisiejszych czasów, że Kościół jest zwrócony do wewnątrz o wiele bardziej niż na zewnątrz. I tak naprawdę potrzeba autorytetu apostolskiego, żeby wykopać Kościół na zewnątrz. To jest fajnie, że tu i tam mamy ewangelistów, ale potrzebujemy kogoś silniejszego niż ewangelista. Kogoś, kto nie pozwoli pozostałym siedzieć i przyglądać się i czekać, jak ci ewangeliści wykonają pracę za nas, ale naprawdę zmusi, pobudzi, zachęci ludzi, żeby wyszli. I oczywiście potrzebujemy znaków i cudów towarzyszących Ewangelii. Dlaczego? Dlatego, że one burzą warownie. Niektóre warownie nie zostaną inaczej zburzone, jak poprzez nadprzyrodzoną Bożą moc. Bo one są duchowe. I tylko duchowa siła może się z nimi rozprawić. I zdecydowałem się, że z tych wszystkich rzeczy, jeszcze wielu innych, biorę wszystko tak, jak przyjdzie od Pana Boga, bez wybrzydzania, w jakiejkolwiek kolejności. Jeśli chcę zacząć od nadprzyrodzonych rzeczy, Aleluja, bierzemy. Jeśli chcesz zacząć od czegoś, co będzie może bardziej przyziemne, bierzemy. Bierzmy wszystko. I chciałem podzielić się takimi myślami, które już nie są może częścią sprawozdania, ale coś, co Pan Bóg jakoś porusza moje serce. Coś, co w moim odczuciu jest całkowicie nieobecne w Kościele. Przynajmniej ja nie spotkałem się i nie zobaczyłem tego. To jest takie radykalne, biblijne uczniostwo. Ja wiem, to jest popularne teraz. Wzrastamy w zrozumieniu. Praktykujemy różne formy uczniostwa, ale ja chciałbym powiedzieć o czymś ekstremalnie radykalnym. Bardzo radykalnym. Radykalne uczniostwo polega na tym, że jak osiągniesz coś w służbie, jak tylko osiągniesz coś w służbie, czegoś się nauczyłeś, to jest trochę to, co Jurek mówił, że przez lata żyliśmy w nieświadomości, nie rozumiejąc tego. Jak tylko coś osiągniesz w służbie, natychmiast prosisz Boga, żeby ci dał jednego, czy dwóch, czy trzech uczniów. I w tym momencie twój punkt skupienia przenosi się z twojej służby na ucznia, wlewasz w niego wszystko, czego się nauczyłeś po to, żeby jego służba stała się większa od twojej. Twoim celem nie jest twój rozwój, nie jest rozwój twojej służby, ale rozwój jego służby albo jej służby. Ja jeszcze tego nie widziałem, przyznaję, jestem w tym słaby, ale chcę wam powiedzieć, że jest biblijny przykład. Proszę, sprawdźcie to w Biblii. Nie mam czasu, żeby pokazywać różne wersety. Pan Jezus tak postąpił. Niedawno czytałem, robiłem sobie rozważanie na temat namaszczenia. I generalnie się mówi, Pan Jezus nosił wszystkie obdarowania. Nieprawda. Namaszczenie do nawracania było obecne w służbie Jezusa tylko punktowo, w niewielkim stopniu. On go nie wziął. Dlatego, że on się skupił na swoich uczniach. I o ile szczytem osiągnięcia czy służby Pana Jezusa było zgromadzenie wiernych, liczące około 100 osób, a spektakularne nawrócenie to były pojedyncze sytuacje w jego służbie, i one są opisane w Ewangeliach, to kiedy rozpoczęła się służba jego uczniów, to na dzień dobry było 3000. I przeczytacie w Dziejach Apostolskich, że kiedy Piotr przemawiał, to ludzie byli przeniknięci do głębi. Nie ma takiego opisu, gdy chodzi o służbę Jezusa. On powiedział, że ci, którzy wierzą w Niego, będą czynić większe rzeczy od Niego. To nie były grzeczne słowa. To był Jego plan. Jego plan był taki, że zainwestuję moje życie w tych 12 i jeszcze kilkudziesięciu innych. Zrezygnuję z mojej kariery tutaj na ziemi. Zrezygnuję z budowania kościoła, który kocham. Odejdę. A oni pociągną to dalej i zrobią o wiele większe rzeczy niż ja. To mi przypomniało coś, co mówiłem. Dwa lata temu. To jest niezwykłe. Tak w jakimś momencie tak spontanicznie przyszło do mnie 4. Za chwilę puszczę te slajdy, nagrania są dostępne. Można sobie posłuchać, jeśli kogoś to zainteresuje. Ale pytanie brzmi, czy jesteś gotów poświęcić się, co znaczy zrezygnować, bo czasami to będzie coś kosztować, zrezygnować z rozwoju twojej osobistej służby po to, żeby rozwinęła się służba kolejnego pokolenia, służba twoich uczniów. To jest klucz do rozwoju królestwa. Nie jedyny, ale mnie się wydaje bardzo ważny. Podzielę się szybciutko puszczę tą prezentację pod tytułem Cztery. Cztery obrazy opisujące naszą służbę. Zazwyczaj taka jest chronologiczna kolejność. Najpierw jest entuzjazm, pasja, chcę, dużo energii. Po pewnym czasie nabieramy umiejętności i rozumiemy, że nie wystarczy. Stajemy się profesjonalistami. Wielu z was to naprawdę profesjonaliści, gdy chodzi o prowadzenie kościoła. Tutaj jest Rafał, który przejął odpowiedzialność po mnie, jeśli chodzi o przywództwo zboru. Czasami się spotykamy. Pamiętam jedną taką rozmowę. Rafał, nie wiem, gdzie, nie widzę cię, gdzie jesteś. Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś niewłaściwe dla ciebie. Ale Rafał mówił o jakimś problemie. I on oczywiście stawił prawa różnym problemom tam, które zostały i są obecne. I ja sobie myślę, akurat to, o czym mówisz, to w ogóle jest żaden problem. To jest pikuś. To się samo rozwiąże. Dlaczego ja mogłem tak myśleć? Znaczy nie powiedziałem w ten sposób, ale dlaczego ja mogłem tak myśleć? Dlatego, że w pewnym stopniu stałem się profesjonalistą. Różne sytuacje mnie ukształtowały i ja już wiedziałem, to jest problem, będziemy się tutaj zmagać, a to, co wygląda tak groźnie, to nie jest żaden problem. To jest prosta sprawa. Więc jesteś profesjonalistą. Ale później się okazuje, że ogólna wiedza, ogólne umiejętności to za mało. Potrzebujesz chodzić w natchnieniu, ponieważ jest różnorodność, ponieważ w różnych sytuacjach, w różnych miejscach Pan Bóg chce budować inaczej. Więc musisz być artystą. To jest dobre słowo. Musisz być artystą, bo Bóg chce, żebyś był artystą. Bo On chce zadziwić wszechświat pięknem Kościoła, który buduje z Twoją pomocą. Czy 2 lata temu mówiłem? Gdzie ty byłeś? I później przyszło mi coś, co nie wiedziałem dobrze, jak nazwać, jak to opisać. I pomyślałem sobie, to jest poza moim zasięgiem, żeby się z tym identyfikować. Syn. Stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Ale chciałem, żebyście zrozumieli, co znaczy syn. Syn to znaczy ktoś taki jak Pan Jezus. To nie ma problemu, żeby umrzeć. Skończyć ze swoim życiem. Dlaczego? Dlatego, że on wie, kim jest. Jakbyśmy przez chwilę się wczuli, o co chodzi. Ileś masz lat życia przed sobą? Rodzinę, kościół, plany. I przychodzi Bóg, mówi, wiesz co, a moglibyśmy to teraz zakończyć, bo to byłoby korzystne dla królestwa? Jak ktoś jest starszy, to jest bardzo gotowy. Bardziej gotowe, to jest łatwiejsze. Ale jeśli ktoś ma 30 lat, tak jak miał Pan Jezus, i wszystko się kręci, wskrzeszenia z martwych, uzdrowienia, wypędzenia demonów, tłumy, popularność, możliwość bycia wybranym na króla. Musisz być naprawdę synem, żeby to zrozumieć. Więc co chciałem powiedzieć? Że jest ta jakość, która jest przed nami. Nie wiem, kto pierwszy zacznie ją chwytać. Ta jakość polegająca na tym, że pokolenie tych, które coś osiągnęło, zaczyna żyć dla tych, którzy mają dopiero coś osiągnąć. Ciągle się rozwijają, ciągle rzeczy, ciągle nie przestają biec, biegniemy razem, ciągle ta służba może się rozwijać, nie ma problemu, ale priorytet numer 1 to jest on albo ona lub oni może. Żeby im się rozwinęło. I pomyślcie o tym, jeżeli by to tak zadziałało, że dochodzę do tego poziomu i zapraszam jedną, drugą, trzecią osobę i oni już nie potrzebują 10-15 lat, bo się przekazuję swoje umiejętności, swoje doświadczenie, swój charakter. Wciągam tą osobę tutaj. Przecież ona dojdzie dalej. Dojdzie dalej niż ja kiedykolwiek będę miał szansę dojść. To jest jedna z tajemnic rozwoju Bożego Królestwa. Życie dla uczniów. Oczywiście mamy jeszcze innych uczniów i masę ludzi, którym służymy, których nauczamy, ale ja mówię o takich osobach, którym chcę przekazać wszystko, czego się nauczyłem. Czego ja oczekuję? Jakie jest moje oczekiwanie, Oczekiwanie, to już nie będzie marzenie, oczekuję. Spodziewam się czegoś takiego, że jeżeli zrobimy wszystko według instrukcji, która przychodzi z nieba, a widzę to, że instrukcje z nieba przychodzą, że przychodzi zrozumienie, że dostajemy inspirację, że pogłębiamy nasze zrozumienie, że konfrontujemy się nawzajem, bo jeden złapał to, drugi tamto i te rzeczy potrzebują się ze sobą wzajemnie uzupełnić. Więc jak wprowadzamy Boży plan, jak widzimy dokładniej to, co Pan Bóg tam w niebie przygotował i zbieramy to razem, budujemy to tak, jak On zaprojektował tutaj na ziemi, to stanie się to samo, co stało się wtedy, kiedy Mojżesz zbudował przybytek dokładnie według wzoru, który widział w niebie. Jak wykonali ostatnią czynność, postawili ostatni przedmiot na miejscu, w którym powinien się znaleźć. Co się stało? Boża chwała stąpiła. Czytamy, na koniec urządził dziedziniec wokoło przybytku i ołtarza i zawiesił zasłonę w bramie dziedzińca. W ten sposób Mojżesz dokonał dzieła. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. Chyba zdaje się, że nawet żadnej ofiary nie zdążyli złożyć. Służby nie rozpoczęli, tylko poustawiali wszystko na swoim miejscu według projektu, który pochodził z nieba. I Bóg powiedział, popatrzył na to. Powiedział, no zrobi, nie no, dokładnie zrobili tak, jak mówiłem. To, co prosiłem, zrobili. Wszystko jest na miejscu. O, już tutaj ten dziedziniec, ostatnie rzecz. Każda rzecz stoi tam, gdzie trzeba. Dokładnie tak, jak pokazałem Mojżeszowi. Okej, przychodzę. Chwała Pańska napełniła przybytek. Podobnie było, kiedy Salomon budował świątynię. Kiedy dokończyli. To był długi proces, wiele lat. Te kamienie w kamieniołomach tam docinali, przywozili na miejsce, wszystko spasowane. Ale kiedy wszystko dokończyli, to czytamy, że chwała Pańska napełniła to miejsce. Kapłani służby nie mogli wykonywać. Widocznie czasami nasza służba nie jest aż tak ważna, jak Boża obecność. I Pan Bóg może przyjść i powiedzieć, zróbcie sobie przerwę. Bo ja tu chcę troszeczkę pobyć. Chciałbym, żebyśmy byli znani z tego, że towarzyszy nam Boża obecność. Więc moje pytanie do was, macie to miejsce na stronie numer 4 w waszych broszurkach, macie długopisy, odpowiedzcie sobie. Inne pytania jeszcze ciekawsze zada na pewno Julian, ale moje pytania są takie. Czy w jakikolwiek sposób chcesz się w to włączyć? Odpowiedz sobie. Znaczy w ogóle nie musisz. Ja i tak będę w tą stronę ciągnął, ale nikogo nie będę zmuszał. Nawet właściwie to jest z was trochę za dużo na początek. Ale jeśli chcesz, to jesteś mile widziany, zaproszony, masz coś do zaoferowania. Co możesz zaoferować? Co możesz dać? Co chcesz dać? I tam zapytaj się Boga, bo może jesteś w takim miejscu, który Jurek opisywał, nieświadomości, czyli że masz coś, ale nie wierzysz w to jeszcze. Masz coś, ale tego nie doceniasz. Prawdopodobnie masz więcej, niż jesteś świadomy tego. I napisz też sobie, czego oczekujesz. Napisz, czego oczekujesz od służby apostolskiej i proroczej. Napisz, czego oczekujesz. Zrób to przed Panem Bogiem, bo to jest ważne, czego my oczekujemy. Możemy nie dostać czegoś, dopóki nie nazwiemy tego, że tego chcemy, że tego oczekujemy, że potrzebujemy tego.